Słuchasz podcastu Sztuka poza ramami, w którym prowadząca Maja Michalak do rozmów zaprasza najciekawsze osoby z polskiego świata sztuki. Patronem trzeciego sezonu podcastu Sztuka poza ramami jest Polska Grupa Energetyczna PGE, wspierająca największe muzea i instytucje kultury w Polsce.
Dzisiaj ze mną w studiu jest Michał Borowik, kolekcjoner, miłośnik sztuki, założyciel inicjatywy Polish Art Now oraz swojej fundacji Borowik Foundation. Cześć Michale.
Cześć. Cześć Maju, witajcie.
Jak się dzisiaj masz?
Mamy piątek, koniec tygodnia, bardzo intensywnego tygodnia i jakichś nowych, kolejnych zdarzeń, nowej rzeczywistości.
A czy ta sztuka jest obecna z tobą każdego dnia? Czy to już jest zawód na pełen etat, bycie kolekcjonerem? Czy to kolekcjonerstwo jest na drugim miejscu, a na pierwszym jednak jakieś inne rzeczy zawodowe?
Zawsze miałem problem z tym, jak ktoś zadawał mi pytanie, czym się zajmuję zawodowo.
To możesz tutaj teraz szeroko o tym opowiedzieć.
Wiesz, problem wynika z tego, że faktycznie działam na wielu płaszczyznach i też ta moja, te moje początki, jakby sama edukacja jest dość skomplikowana, bo starałem się dostać na Akademię Sztuk Pięknych do Krakowa, a finalnie ukończyłem Uniwersytet Warszawski, Wydział Marketingu i Zarządzania. Także finalnie stałem się ekonomistą. I też dalsza ta moja ścieżka taka zawodowa jest takim przeplataniem się, takim miksem tych różnych jakichś takich moich umiejętności, które nabyłem. Też dużej na pewno empatii, takiej wrażliwości artystycznej do wielu rzeczy. Też tak chyba te cechy były mocno doceniane w różnych okolicznościach, aż finalnie postawiłem na swoją jakąś totalną niezależność. Mam tu na myśli niezależność zawodową. Czy kolekcjonowanie, jakby nie, trudno jest mi chyba, kiedyś był ten temat, czy jestem kolekcjonerem. Pamiętam jakby ten moment i taki moment przełomowy, gdzie wstaję i po rozmowie z jednym z artystów i definiuję się jako kolekcjoner. Czy to już jest ten moment, że jestem kolekcjonerem i z czym to się wiąże? Bycie kolekcjonerem to duża odpowiedzialność, a tak z perspektywy minionych 18-19 lat, bo tyle już kolekcjonuję sztukę, to właśnie nie nazwałbym tego kolekcjonowaniem, tylko bardziej właśnie otwartością na kulturę, szeroko pojętą kulturę, która jest nie wpisana tylko i wyłącznie w naszą lokalność, polskość, ale też kulturę szeroko rozumianą jako nasz kontynent europejski, ale jeszcze szerzej. I też co ta kultura znaczy. Kolekcjonowanie dziś wiąże się z jakąś taką potrzebą posiadania przedmiotów, kompletowania tych przedmiotów, obiektów. A ja w sumie z roku na rok coraz bardziej się pozbywam tych pragnień i chęci. Też wynika to z tego, że jest tego za dużo. I staram się po prostu dziś zdrowo konsumować. Może...
Ale za dużo w twojej kolekcji, czy za dużo możliwości prac, które mogły być do niej wciągnięte?
I jedno i drugie, aczkolwiek ilość prac w kolekcji to jest zawsze takie pytanie, które gdzieś tam pada w różnych rozmowach, gdzie mierzy się kolekcję poprzez ilość właśnie posiadanych przedmiotów.
No właśnie, ale czy to ma sens i czy tak określa się kolekcjonera? Czy od jakiejś ilości prac, czy od czasu, czy właśnie
można
jakie
mieć
są
dużo
kryteria?
Złych prac i można być, mieć niewiele wartościowych prac, ale obiektów, ale też właśnie są na przykład obiekty efemeryczne, które ciężko zdefiniować poprzez gabaryty, ale dla mnie to, co najważniejsze i to, co w sumie zawsze było takim sensem istnienia w ogóle tego mojego otwarcia, to jest właśnie cały czas taka potrzeba poszerzania pola widzenia, a też jakby mojego pola widzenia, ale też szukania takiej narracji wewnętrznej pomiędzy poszczególnymi przedmiotami, właśnie obiektami, które się pojawiały na mojej drodze. Pewnie większość już jakby tą historię słyszała od tego znalezionego obrazu. Jakby ja miałam sytuację bardzo prostą.
Po to prostu opowiedz.
Pojawił
osób,
się obiekt na pojawił. Jezu, już obiecywałem sobie, że nie będę opowiadał.
To tak w skrócie.
Może nie chciałbym tak, bardziej może tak sytuacyjnie, jesteś sobie w stanie wyobrazić taką sytuację, że znajdujesz przedmiot, albo ten przedmiot ciebie znajduje. I co w tej sytuacji? Co robisz?
No sprawdzam.
Patrzysz, tak? I co dalej?
No. No sprawdzam, czy jest dla mnie, czy nie i czy to jest ciekawe. Może to biorę ze sobą, może nie. Może mówię innym o tym.
Mm-hmm. No to tak podobnie u mnie było. W sensie dla mnie był na pewno ten przedmiot, bo jeszcze wtedy malowałem. Byłem już po egzaminach na akademię, ale pod obrazie lniane to był taki produkt deficytowy dla początkującego artysty. Więc to podobrazie na śmietniku wzbudziło moje zainteresowanie od strony takiej czysto technicznej, że mogę je po prostu potencjalnie zamalować. Co zresztą czyniłem wielokrotnie, zdejmując na przykład rodzicom obrazy. Landschafty różne i przemalowywałem je faktycznie, albo jakieś prezenty od artystów, które otrzymywali rodzice. I też je przemalowywałem. Później byłem bardziej kreatywny, bo potrafiłem malować na obrusach, prześcieradłach i nawet na półkach od szafek, więc...
To szczerze mówiąc, nawet nie widziałam, że sam zaczynałeś od tworzenia właśnie.
Tak, zdecydowanie, dlatego też ten aspekt w kolekcjonowaniu jest ten wektor przesunięty mocno w stronę artystów, że zawsze zależało mi na tym, żeby wsłuchać się w głos artystów, żeby ich traktować ze szczególną ostrożnością, wnikliwością, czułością, bo też wiedziałem, z czym ja się mierzyłem w tamtym okresie.
Czyli najpierw jest rozmowa z artystą i spotkanie na żywo, a dopiero później wybór prac?
Różnie. Wiesz, powiem ci, że internet wiele ułatwił, chociaż zaczynałem kolekcjonować bez Instagrama i Facebooka już dawno temu i w sumie tych galerii też było niewiele, bo był taki rozstrzał pomiędzy galerią, nie wiem, Katarzyny Napiórkowskiej, a wtedy świetlicą na przykład Rastra. I to był taki rozstrzał, gdzie w sumie też współpracowałem jeszcze na takim wczesnym etapie z Dessą. To Dessa Modern, oddział Modern był na ulicy Koszykowej, na wprost hali Koszyki w Warszawie. Teraz jest tam oddział jakiegoś banku. I też była na przykład łączona klasyka współczesności ze sztuką aktualną, gdzie estymacja była odpowiednio wyższa niż 500 zł. I to jakby zupełnie inna była rzeczywistość, inny świat. I tak zaczynałem to kolekcjonowanie. I wtedy faktycznie mogłem sobie na wiele pozwolić, teraz ten internet dużo ułatwia, ale też jakby odbiór sztuki został mocno spłycony na przestrzeni lat, gdzie jest to sprowadzane do rekordów aukcyjnych, do zasięgów, gdzie wartość artystyczna liczona jest przez ilość lajków, a niekoniecznie zawsze się to wiąże z wartością merytoryczną, historyczną, kulturotwórczą, która jest potencjalnie zakotowana w tym każdym przedmiocie.
To jak zmienić to podejście do tej wartości? Raczej jak inaczej można ją oceniać? Jak według ciebie trzeba dobrać te parametry? Czy w ogóle są takie parametry? Czy każdy artysta to jest kwestia zupełnie indywidualna?
To jest częste pytanie już przez tyle lat. Wiesz, artyści mnie pytają, co mają tworzyć, żeby zostać zauważonymi, jak mają tworzyć, jak mają wytwarzać kolejne obiekty w natłoku i powszechnie nad produkcją wielu elementów sztuki, bo mam tu na myśli całe spektrum, nie chcę tego spuszczać tylko do malarstwa, ale to są takie pytania bardzo częste i zawsze mówię, że interesujcie się wszystkim poza sztuką, interesujcie się wszystkim poza po prostu tą taką codziennością, ale też na pewno bądźcie w tym szczerze oddani i żadne trendy ani zaprogramowanie wizerunkowo-PR-owe bicie piany nie spowoduje, że będziecie artystami, no chyba, że na artystami, no chyba, że na taki krótki jakiś tam dystans, nie? Zawsze staram się, to jest bardzo wnikliwa kwestia doboru i to też właśnie wynikające z tego, że nie chcę mieć wszystkiego, wynikające z tego, że bardzo świadomie dobieram obiekty do kolekcji. Jest to narracja, którą wyznacza ten właśnie obraz z przeszłości, zresztą symbolicznie opowiadający o jakimś takim momencie przebudowy, rewitalizacji, budowy w ogóle. Jest to wielki prac budowy i kolekcja de facto jest takim pracem budowy do dnia dzisiejszego. No i każde takie dodanie takiego kolejnego obiektu do takiej kolekcji, no jest jakimś takim wyzwaniem i taką pełną świadomością, z pełną świadomością to robię.
A czy masz właśnie takie myśli, że na przykład jakiejś pracy ci brakuje i szukasz jej konsekwentnie? Czy coś ci wpada w oko i mówisz, o Boże, to mi tak pasuje, że muszę to mieć?
W sumie to się odbywa na wielu płaszczyznach. Są takie momenty właśnie, jak zapytałeś wcześniej, czy dzieło, czy artysta, no są przypadki, tak jak właśnie z tym dziełem znalezionym, że w sumie to było to dzieło, które mnie znalazło. Każdy kolejny obiekt, no to czasami jest tak właśnie, że znajduję i on wzbudza moje zainteresowanie, następnie kontaktuję się z artystą, bo nie galerią, która reprezentuje danego artysta, artystkę, a w drugą stronę, no to nie wiem, takie sytuacje z przeszłości, zaraz sobie przypomnę, Wanda Czułkowska, gdzie przyjaźniliśmy się tyle lat i dosłownie chyba na rok przed jej śmiercią, dziś się tak długo się do tego zbierałem, żeby zadać jej pytanie, czy Wanda, masz coś na sprzedaż? Odważyłem się i Wanda wtedy powiedziała, że słuchaj Michał, ja nie mam co sprzedać. Ja w sumie de facto nie tworzę. Ona całą swoją twórczość traktowała jako proces, który się gdzieś kiedyś zaczął i się nie skończył. I faktycznie tak bardzo restrykcyjnie podchodziła do swojego tworzenia i tym ostatnim gestem podpisywania definiowała, że okej, to może być to dzieło potencjalnie na sprzedaż. Ale w tym konkretnym przykładzie przy Wandzie to była chęć dogłębnego poznania człowieka, a nie chęć posiadania jednego dzieła, bądź wszystkich, co też jakby jest często praktykowane przez kolekcjonerów, aczkolwiek chyba wtedy trudno byłoby ich nazwać kolekcjonerami, bo właśnie jeszcze są entuzjaści, miłośnicy. Kolekcjonerzy, no to jest już naprawdę jest taki, można było powiedzieć, taki duży kaliber. To jest, jak mówię, taka odpowiedzialność, więc na przykład skupić 100 prac jednej artystki, no nie, to by było nieodpowiedzialne na przykład, ponieważ doprowadziłoby to do sytuacji potencjalnej spekulacji, ale też uniemożliwienia zakupu do kolekcji tej przykładowej artystki, którą wywołałem, do kolekcji instytucjonalnych czy innych kolekcji po prostu. Więc zawsze po prostu bardzo radykalnie podchodzę do wyboru, do kolejnego elementu w tej dość złożonej układance. I czasami jest tak, że faktycznie czegoś bardzo poszukuję, teraz jakiś na horyzoncie jest, powstaje taka przestrzeń eksperymentalna przy kolekcji. Na Saskiej Kępie to cię zaproszę. Mam nadzieję, że to już jakby niebawem dojdzie do skutku. I będzie tam też pierwsza wystawa kolekcji. I ta pierwsza wystawa jest skupiona wokół głowy. I że de facto wszystko, co w naszych głowach siedzi, jest odzwierciedleniem później rzeczywistości, ale też w głowie są nasze lęki, strachy, marzenia, obawy i tak dalej. Jakby to my produkujemy to wszystko. I wokół tego będzie ta wystawa i teraz na przykład właśnie poszukuję jeszcze, potrzebuję takiego obiektu przestrzennego do tej wystawy. Mam nadzieję, że mi się uda.
Trzymam kciuki.
Więc to są takie poszukiwania. Ale też są na przykład historie hipisów, okres 67 do 74, ruchy hipisowskie w Polsce, krakowskie komuny, warszawskie komuny, które zostały rozbite przed 89, bądź już, no tak, przed 89, gdzie wiele z tych artystów się rozjechało po świecie. Więc to jest na przykład takie poszukiwania dzieł, utraconych dzieł, artystów już nieżyjących. Mocno te twórczości są rozproszone. I teraz też piszę, będzie historia opisana w marcowym numerze Vogue, gdzie właśnie tak sobie od ponad roku piszę o sztuce. I w sumie o moich przygodach. O poszukiwaniu i ćwiczeniu patrzenia.
Wrócę do tego wątku, który poruszyłeś chwilę wcześniej, mówiąc o tym, że kolekcjoner to jest bardzo poważne słowo i duże słowo o dużej wadze. Co w takim razie myślisz o kolekcjonerach w Polsce, a raczej czy jest ich wielu, czy raczej to są amatorzy sztuki, czy może zbieracze, inwestorzy?
Co ciekawe, mamy też kolekcjonerki, to jest bardzo...
Tak. Tutaj w tym słowie oczywiście też zawieram kobiety, to jest naturalne.
Fantastycznie. I wiesz co, to jest tak szerokie spektrum i pamiętam, nie wiem, pamiętam otwarcie kolekcji Rifflera, to już było naprawdę wiele lat temu. Wydaje mi się, że chyba z 15. Pamiętam to wydarzenie w Konstancinie. Byłem wtedy bardzo jeszcze młody. I wtedy też i Wojtek Fibak, i jakby cała reprezentacja kolekcjonerów tej generacji po 89. I dla mnie to było coś takiego... Jakby wiadomo, tam była klasyka, Ecole de Paris, głównie takie zainteresowania, no, takie bardzo oczywiste. A ja wtedy sobie postanowiłem, że jakby ja nie, jakby nigdy nie będę w tym miejscu, co oni, z wiadomych względów pokoleniowych, ale też, że nie chcę. Jakby muszę wyznaczyć jakiś nowy kierunek myślenia o tym. De facto w Polsce powstało mnóstwo inicjatyw kolekcjonerskich. Ludzie zaczęli się chętnie, z moich obserwacji, chętnie też dzielić swoimi kolekcjami przez media społecznościowe. I na pewno ten aspekt takiej otwartości gdzieś przez media społecznościowe w pewnym momencie został przełamany, bo przez lata obserwowałem zjawisko takie, że kolekcjonerzy niechętnie dzielili się swoimi kolekcjami z innymi, niechętnie je pokazywali.
A z czego mogło to wynikać?
To są już takie analizy społeczno-psychologiczne trochę, ale na pewno jakieś, też bym dodał pewnie kwestie bezpieczeństwa. No też kulturowo my nie jesteśmy jakoś tak nadmiernie, wydaje mi się, otwarci. A przynajmniej w tamtym okresie, sprzed, nie wiem, 10-15 lat, media społecznościowe doprowadziły do takiej sytuacji, że zaczęliśmy chętniej pokazywać naszą codzienność i nawet ta codzienność, nie wiem, jak fotografujemy śniadanie, to gdzieś tam w tle czasami się pojawia jakiś obraz. I może to też ludzi zaczęło jakoś tam zachęcać. Ja od 10 lat jestem w... Od ośmiu. Bo to była 8. edycja, ale tam jakby okres przygotowawczy i tak dalej. Jestem w przewodniku BMW. To jest taki światowy przewodnik po kolekcjach prywatnych upublicznionych. W tym przewodniku poza mną pojawił się ostatnio Piotr Bazylko, Anna z Jerzym Państwo Starak. Była też Grażyna Kulczyk, ale przez to, że swoją siedzibę przeniosła do Szwajcarii, no to jakby w Polsce, no to już jej nie było. Jakby to była bardzo, bardzo skromna reprezentacja, ale reprezentacja osób, które właśnie podejmują taką decyzję, okej, kolekcjonuję, opowiadam jakąś historię i też chcę się tym dzielić. I daje się jakby poznać innym. I to jest taki przekrój, jakby reprezentacja tak bardzo wąska, tak myślących osób o swoich kolekcjach. Czyli tworzę wartość, może jeszcze powinienem inaczej to powiedzieć, trochę określić, bo a propos tego kolekcjonowania i tej odpowiedzialności, bo to jest naprawdę ważne, że jakby sztuka istnieje w momencie, kiedy ma schronienie, kiedy ma zapewnione ściany, kiedy ma zapewniony dach. I to, co robią kolekcjonerzy, ci świadomi, to właśnie zapewniają sztuce możliwość przetrwania w jakichś odpowiednich warunkach. Zabezpieczając, oprawiając, poddając konserwacji, ale też biorąc pod uwagę ostatnie lata i niemożliwość na przykład realizowania zakupów do instytucji państwowych dzieł sztuki, to w jaki sposób tą misję kolekcjonowania wypełniali pomniejsi, więksi kolekcjonerzy rozsiani po całej Polsce i świecie, którzy to też są kolekcjonerzy zainteresowani polską sztuką współczesną i to jest jakaś taka sytuacja właśnie kulturotwórcza, pozwalająca na to, że pewne dzieła są łatwiej namierzalne, wiadomo w jakich kolekcjach, bo jak kolekcja jest upubliczniona, no to jest wgląd, wiadomo, że na przykład konkretne dzieło jest w tej kolekcji i to wbrew pozorom jest bardzo ważne. Na przestrzeni kolejnych lat, gdzie nagle będzie otwarcie Muzeum Sztuki Nowoczesnej i będzie chęć uzupełnienia tej kolekcji, która przez lata nie, no, oczywiście jest pokaźna, ale nie może być, może mieć szerszą, głębszą reprezentację i później to są właśnie gesty, nie wiem, jak państwa Starmach, gdzie przekazują swoją kolekcję do instytucji państwowej i to jest szalenie ważny dar. Chociaż pojawiały się nagłówki o wartościach pieniężnych, no to ma po prostu wartość niematerialną i jest to klasa absolutna dla nas, jako dla naszej identyfikacji narodowościowej, identyfikacji kulturowej. Te obiekty później stanowią o nas i o tym, kim jesteśmy i w którym jesteśmy miejscu na świecie. Oczywiście poza tymi świadomymi kolekcjonerami, kolekcjonerkami są osoby, które są entuzjastami, miłośnikami, osoby, które jeżdżą na targi, które kupują wszystko jak leci, które inwestują, spekulują, ale też są po prostu osoby, które wykonują ten jeden gest, mówiąc, nie wiem, nie kupujcie nam kwiatów na wesele, kupcie nam obraz. No i dostają finalnie jakieś dzieło sztuki, gdzie później wokół jednego dzieła sztuki jakby odbywa się całe życie codzienne. To jest, jakby znam takie domy, gdzie jest jeden obraz w centralnym miejscu. Zazwyczaj jest to obraz. Przede wszystkim jest to obraz. I wokół tego dzieła po prostu się wydarza całe życie codzienne. To jest jakiś tam etap naszego społeczeństwa, gdzie przez lata nieistnienia, później przez trudne lata, później okres transformacji, to w sumie można było podzielić między 8-9 a 2-20 i ten okres przedpandemiczny. I później jest pandemia, przełom, duży wzrost inflacji, duży ruch na rynku wtórnym, aukcyjnym, też duży ruch na rynku pierwotnym, artyści, większe zapotrzebowanie jest oczywiście, te wszystkie mechanizmy popytu, podaży bardzo mocno zadziałały na rynku sztuki. W świecie sztuki również, bo powstało też jakby mnóstwo nowych zjawisk, poznaliśmy nowe artystki, nowych artystów. To też był taki moment, gdzie ten szklany sufit nagle po prostu pękł. I przez to mogliśmy zaobserwować więcej nowych zjawisk. Też staliśmy się takim miejscem trochę tranzytowym, gdzie nasza kultura i nasza taka wsobność polska mocno się rozszczelniła przez naszą otwartość względem społeczności ukraińskiej. I też znam kolekcjonerów, dziwię się, że jeszcze nie powstały galerie w Polsce, które się specjalizują w sztuce chociażby ukraińskiej czy białoruskiej, współczesne galerie. Wiem, że ja sam współpracuję czy z Włoszen Gallery, czy z Naked Room i dziewczyny, jak i właśnie małżeństwo Włoszen mieli swoją reprezentację na WGW zeszłoroczne.
To było świetne.
Tak, i to jest właśnie ten moment, gdzie budzimy się, nagle się okazuje, że problem koronawirusa no to jest problem globalny, a my jesteśmy w tym układzie globalnym, że nasze lokalne problemy nagle przestają istnieć, że jest jakiś konflikt wschód-zachód i my jesteśmy trochę pomiędzy. I to jest też taki moment takiego eksperymentu i sytuacji, właśnie tak sprawdzam. Sprawdzam to, na ile dani entuzjaści, kolekcjonerzy i tak dalej faktycznie staną się tymi przodownikami, przodowniczkami, że będą mieli pomimo tych różnych jakichś takich zmiennych, które są naturalne i oczywiste, że oni nadal w tym są i konsekwentnie realizują swój cel. Ja na przykład już 10 lat temu, jak pierwsze obrazy Nikity Kadana zakupiłem do kolekcji, jakby dla mnie to był ważny majdan, to był taki moment, no muszę patrzeć zdecydowanie dalej, odważniej, szerzej i wiem, że tak trzeba postąpić. Teraz, no mówię, ta sytuacja się tak jeszcze bardziej rozpączkowała, rozlała i te konteksty polskiej sztuki, która jest niewątpliwie ceniona na arenie międzynarodowej ze względu chociażby na jakość, konsekwencje, ten wątek, walor taki artystyczny, a często nie jesteśmy w trendach, że czasami potrafimy te trendy wyprzedzić, że jesteśmy jako społeczeństwo jesteśmy cenieni, ale to, co jest istotne, no to żeby wchodzi właśnie w ten dialog ze sztuką światową. I dla mnie ważne na przykład jest Biennale w Wenecji, jest taki moment właśnie opowiedzenia jakby swoich historii, ale w kontekście zjawisk globalnych. Też w tym roku myślę, że to Biennale będzie znaczące, znaczy już jest znaczące przez chociażby różne perturbacje. Tak.
Jesteśmy teraz tuż przed Biennale, jeżeli tego słuchacie w dniu premiery albo tuż po, ale ono zaczyna się pod koniec kwietnia, będzie trwało do listopada, więc możesz też trochę bardziej wprowadzić naszych słuchaczy, dlaczego warto jechać do Biennale i dlaczego warto więcej czasu sobie zarezerwować, żeby rzeczywiście wiele uwagi poświęcić temu, co tam jest prezentowane, bo dużo to mówi o tym, co dzieje się na świecie aktualnie, w świecie sztuki.
Tak, 2 lata temu na pewno duży był akcent na kobiety w sztuce i na wątek ukraiński. W tym roku też jesteśmy na takim etapie cywilizacyjnym, gdzie jesteśmy świadkami dużych ruchów ogólnie. Przemieszczamy się, problem migracyjny, sztucznie wywołany, spowodowany problemami ekologicznymi, generalnie ruch. I to właśnie w którym momencie stajemy się obcymi na innym terytorium, jak się w ogóle, jak definiować tego obcego. No to są takie wątki, które będą się przeplatały na tegorocznym Biennale, ale też z naszej perspektywy no to ta zmiana reprezentacji za którą też jakby się opowiadałem.
Dla osób, które nie są wtajemniczone, początkowo miało nas reprezentować na Biennale
Czwartos,
ale na szczęście po zmianie władzy grupa z artystów z Ukrainy będzie reprezentowała
nasz kraj. Tak, to jest, kuratorką będzie Marta Czyż. Mhm. I jest to tak, faktycznie w polskim pawilonie zostanie pokazana twórczość ukraińskich artystów. I jest to obraz jakiejś takiej właśnie sytuacji obecnej. I ze względu na niemożliwość uczestnictwa Ukrainy też w Biennale, no jakby stworzenie, jakby trochę oddanie swojego pawilonu, naszego pawilonu pod działania ukraińskich artystów. Wydaje mi się, że jest to taki gest symboliczny i na pewno zostanie dobrze odczytany na świecie, a na pewno zostanie zauważony. Marcie bardzo kibicuję i bardzo szanuję to, co robi od wielu lat. I wydaje mi się, że ta zmiana, to też trzeba sobie, generalnie brzydzę się polityką, nie lubię polityki, bo ona na przykład mocno ingeruje w te aspekty właśnie kulturotwórcze. I my, będąc w takim centrum zdarzeń i ciśnień wschód-zachód, my nie jesteśmy w stanie wytworzyć takiej ciągłości identyfikacji pewnych zjawisk. To jest takie dość mocno poszarpane. I w tym aspekcie polityka dużo w sztuce, w kulturze naszej psuje. I jakby jest taka kadencyjność, kadencja, zmiana, rozkruszanie betonu, zmiana, nowe idzie, odcięcie się od przeszłości, wyznaczanie nowych kierunków. To się naprawdę często powtarza, to się powtarza przy każdej zmianie władzy i te zmiany się odbywają centralnie, ale też zmieniają się na takiej płaszczyźnie lokalnej, gdzie cały czas... No to takie mrzonki, no, sentymenty. No, kiedyś były te biura wystaw artystycznych, gdzie rozsiane były po całej Polsce i w ten sposób przez BWA odbywały się zakupy z lokalnych potencjałów. Nie wiem, czy to dobrze brzmi, lokalne potencjały. BWA, czyli biura wystaw artystycznych, rozsiane po całej Polsce, animowały po prostu lokalną społeczność. Poprzez BWA można było dotrzeć do różnych artystów, w ten sposób zasilając centralne zbiory. I to było super pomyślane. I to też w ramach zachęty się odbywało. BWA było połączone z zachętą wtedy. Jakby to zasilało te zbiory zachęty. No a teraz to jest właśnie tak, że są takie gesty, że tutaj ktoś przychodzi, nagle coś jest zdejmowane ze ściany, później coś wieszane, a w sumie o kobietach to nie ma o czym gadać. Mówmy o Kossaku, o Malczewskim. No i to właśnie takie są historie, że jakby sztuka, kultura jest bardzo łakomym kąskiem dla polityków i wydaje mi się, że ta zmiana przy Biennale tegorocznym, no jest dla nas takim gestem, oczywiście zmiany politycznej, która pozwoliła na tą zmianę programową, ale w kontekście takich globalnych kwestii, no to bardzo dobra, słuszna zmiana, potrzebna. Obawiałem się tej wystawy Czwartosa, szczerze mówiąc.
Chyba wszyscy się obawialiśmy.
No właśnie.
Tak, ale nie tylko pawilon polski, także będziemy mogli zobaczyć pracę innych artystów, oprócz Ewy Juszkiewicz, także prace Andrzeja Wróblewskiego będą przedstawiane w Wenecji. Czy możesz nam trochę więcej o tym opowiedzieć i dzięki czemu to się stanie?
Tak, właśnie to też jest ciekawe, bo w swoim statementie takim do wystawy chyba była wzmianka, że Czwartos inspiruje się Andrzejem Wróblewskim w powstających obrazach. A tutaj bez inspiracji, tylko faktycznie będzie można obejrzeć jeszcze w ramach tegorocznego programu Biennale, głównego programu, będzie można obejrzeć wystawę zrealizowaną przez Fundację Rodziny Staraków, kuratorowaną przez Anię Muszyńską, właśnie Andrzeja Wróblewskiego. Wystawa na pewno w kontekście rymowania historii, rymowania się historii jest niesamowicie na czasie, będzie niesamowicie na czasie. To też jest tak, że ilość ludzi, która w trakcie Biennale odwiedza Wenecję, chociaż Wenecja jest już strasznie obciążona turystycznie, paradoksalnie, więc to też jest coś, co się dzieje, z czym się różnie można zgadzać, nie zgadzać, tak się dzieje. Ale tak, będzie tam wystawa Andrzeja Wróblewskiego ponad jeszcze pawilon właśnie polski. No, zapraszam.
Biennale jest przykładem międzynarodowej imprezy.
Tak.
I czy uważasz, że warto patrzeć na to, co robi świat i jak wygląda kolekcjonowanie na świecie i czy patrząc na nie, jeżeli to robisz, a wydaje mi się, że tak, czy widzisz dużo różnic między naszym polskim rynkiem sztuki a właśnie zagranicznym i czy któryś jest dla ciebie szczególnie inspirujący?
Wiesz co, powiem ci tak, rynek zagraniczny, tak jak my to określamy, trochę się tak oddzielając, rynek zachodni, prawda jest taka, że chyba najlepszym takim momentem, takim doświadczeniem tego, gdzie ja jestem w całym tym ekosystemie bardzo złożonym i rozrzuconym po całym świecie, to doświadczyłem takiego olśnienia w Indiach, gdzie zostałem zaproszony przez Instytut Polski, organizatorów targów obecnych wtedy Art Basel w New Delhi. I tam miałem swój wykład o polskiej sztuce współczesnej. To było dla mnie bardzo egzotyczne doświadczenie. Ale wtedy doszło, jakby uderzyła mnie skala, niewyobrażalna skala zjawisk artystycznych. I my naprawdę jesteśmy jakimś takim po prostu mikroelementem składowym większej całości, gdzie Indie na nas patrzą poprzez stary kontynent, którym oni się bardzo fascynują i interesują. Tam poznałem, no, najważniejszych, akurat kobiety, to jest też niesamowite, kolekcjonerki. Jedna szczególnie skradła gdzieś, znaczy my przyjaźnimy się z Shalini Pasini, gdzie właśnie opowiadała o tym jakby kulturowo, że Indie są zapatrzone w Europę i oni faktycznie interesują się tymi zjawiskami w Europie, które się wydarzają. Też jestem, i to później są takie różne następstwa, jakby moment powrotu do Polski i okej, jakby jak opowiedzieć swoją historię, żeby została zrozumiana, wysłuchana, zauważona i to jest chyba największe wyzwanie, bo ilość zjawisk na świecie jest ogromna i w tym wszystkim trzeba mieć po prostu niesamowitą intuicję, żeby właśnie nie polegać na trendach, nie opierać się na jakichś takich przejściowych zjawiskach. No i poza tym Indiami, New Delhi, tym doświadczeniem absolutnym, to takim partnerem pierwszym moim to były Stany. W Nowym Jorku powstał ranking młodych kolekcjonerów jeszcze wtedy przed 30, gdzie byłem jedynym Polakiem i wtedy dostałem po prostu listę, że jest ktoś jeszcze na tym świecie, kto jest w moim wieku, Bo ja naprawdę wcześniej, miałem 19 lat, jak zacząłem w ogóle, to się wszystko zaczęło. I zawsze miałem takie poczucie, że jestem w tym sam, że robię coś i w sumie to obok są właśnie takie osoby już bardzo znane, uznane, cenione i kolekcjonujące często przez pryzmat posiadanego majątku. I tak, ten pierwszy ranking amerykański był dla mnie takim właśnie pierwszym otwarciem, że wow, że są właśnie inni w moim wieku. Później był rynek niemiecki i współpraca z BMW w ramach przewodnika, gdzie to się w sumie trochę też rozlało na Francję i na Włochy, bo stamtąd krytycy przyjeżdżali, te spotkania się odbywały u mnie prywatnie i tam sobie rozmawialiśmy na różne tematy. I to było taki support po prostu takich tu tego wydawnictwa nowojorskiego, a Art Info tu BMW. W sumie ta współpraca jest kontynuowana już tyle lat. I to zawsze jest tak, że gdzieś jadę za granicę i mogę korzystać z tej bazy innych kolekcjonerów prywatnych właśnie rozsianych po świecie. Odwiedzamy się, to jest też fascynujące. I jakby bycie w takim światowym, poczucie takiego bycia w tym światowym ekosystemie ludzi, którzy są bardziej wrażliwi, no jest takie wzmacniające, bo później właśnie przychodzi ten moment, gdzie w Polsce nie ma osób w moim ale jakby to nie chodzi o wiek. Na pewno są to osoby ode mnie starsze, ale też widzę te zjawiska w Polsce, że one się pojawiają, one niestety nie pokonują, są znane lokalnie, ale nie wychodzą gdzieś poza rynek polski. I moim w sumie takim, nie wiem, pragnieniem, marzeniem jest to właśnie, żeby kolekcjonerzy, mając ten ogromny kapitał zgromadzony w swoich magazynach, mieszkaniach, żeby zaczęli się nim dzielić, ale też żeby zaczęli się może właśnie łączyć w jakiś sposób i może tworzyć właśnie wystawy łączone różnych kolekcjonerów, różnych kolekcji. I tworzenie właśnie jakichś takich kontekstów i w momencie jakby doszło do jakiejś takiego momentu połączenia w Polsce, wtedy można byłoby na przykład to zestawiać z kolekcjonerami, ze zbiorami, z kolekcjami zagranicznymi. I to też jakby tworzenie tych kontekstów światowych, no to jest to, co mnie fascynuje i to jest to, co mnie interesuje. I to jest jakby też to, po co się to robi, bo jakby nie kupuje się, nie zbiera się twórczości obiektów pod to, żeby, oczywiście można, żeby się ładnie, miło żyło, ale właśnie, żeby ze swoim sposobem myślenia o kolekcjonowaniu, żeby wchodzić w różne dyskursy międzynarodowe i szukać tego sensu w ogóle, nie? Że de facto później do tych, no, te wnioski są najwspanialsze, najbardziej wartościowe. Mocak wydał taką publikację, Masza Potocka, kolekcjonerstwo? Coś takiego?
Tak.
I dla mnie to był też taki moment, gdzie tam się w tej publikacji znalazłem pośród wszystkich tych osób, które mnie na początku, te 18-19 lat temu, już o nich słyszałem, już część poznałem, jak byłem dziś w tym towarzystwie. Tutaj w dużej mierze to była dziś ta zasługa Ani Muszyńskiej. Jeszcze wtedy prowadziła galerię Program, to też z nią pojechałem na pierwsze targi do Wiednia i tak Ania mnie zabrała na ten taki event w tym Konstancinie, gdzie też ci kolekcjonerzy, kolekcjonerki znalazły się w tej publikacji. Więc to dla mnie jakiś taki moment, okej, jakby jest tutaj jakiś fundament, na którym można budować coś dalej. Liczę, że instytuty polskie na świecie się jakoś może reaktywują, jak będą sprzyjające okoliczności, warunki geopolityczne. No i tak, to jest też taki moment, gdzie w momentach jakiegoś właśnie takiego zagrożenia, jakichś takich sytuacji, napięć, no to to sztuka ma tę umiejętność docierania, otwierania naszych umysłów, naszych serc, też poruszania jakiejś takiej wrażliwości. Też ma jakieś takie na pewno właściwości terapeutyczne, a my jako zbiorowość, jako społeczeństwo już potrzebujemy tej terapii. Te elementy sztuki mają te zdolności absolutnie. To jest niedoceniane w ogóle dobro absolutne. Właśnie perfidnie wykorzystywane przez politykę, przez biznesmenów szukających jakichś inwestycji. A de facto to są po prostu tak szalenie ważne rzeczy, które stanowią nasze tożsamości, przynależności, naszych fundamentach, korzeniach. Ale to też są takie drogowskazy. To są mapy, kompasy i to, w którą stronę moglibyśmy podążać.
Michale, właśnie podsumowałeś naszą rozmowę pięknie. Zazwyczaj serdecznie. Nie. Dziękuję, naprawdę. Już, chyba nie zrobiłeś tego świadomie, ale tak, już myślę,
wybiła, że... Wybiła godzina?
Tak, już powoli się zbliżamy do końca.
Za mało pytań było, tyle pytań.
No to jeżeli masz ochotę jeszcze dodać coś od siebie na koniec, to proszę.
Nie, no to ty tyle tych pytań przesłałaś.
No widzisz.
Czy to już wszystkie zadałaś pytania?
Tak? Wydaje mi się, tak? Że tak, że już o wielu
wątkach.
Nie
za bardzo rozgadałem?
Nie, zdecydowanie nie. Uważam, że to była bardzo wartościowa rozmowa. Dziękujemy serdecznie naszym słuchaczom, że byliście z nami. Jeżeli
dzięki.
Wam się podobało, to oczywiście zachęcamy do zaobserwowania podcastu Sztuka Poza Ramami, do wstawienia oceny, bo dzięki temu możemy dotrzeć do szerszego grona osób. Do usłyszenia.
Fantastycznie. Dziękuję, Maju.
Dziękuję, Michale, bardzo.
Ten odcinek wysłuchaliście dzięki patronowi podcastu Polskiej Grupie Energetycznej PGE, która od lat wspiera kulturę i działanie artystyczne w Polsce.